Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Grosz do grosza.
Krzysztof Bałuk, witam. Jak nauczyć się racjonalnie gospodarować energią w obiekcie? Jak zredukować rachunki za energię i ciepło? To będzie temat trzeciej edycji Forum Energia w Gminie, które odbędzie się już 11 kwietnia w Solechowie. Forum to skierowane jest do samorządów lokalnych i inwestorów zainteresowanych nowymi technologiami, a forum organizuje Centrum Energetyki Odnawialnej w Solechowie. W studiu jest Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Witam.
Dzień dobry, witam.
Jest także z nami pan Wojciech Poremski z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, który to realizuje, ta instytucja, program Czyste Powietrze, także dedykowany energiom odnawialnym, energiom czystym, tak można powiedzieć. Najpierw może rozpoczniemy od idei w ogóle organizowania tego typu przedsięwzięć, jak to forum, żeby parę zdań powiedzieć o tym, czego się można spodziewać po obecności właśnie na tym spotkaniu.
No my już trzeci raz w Solechowie organizujemy Forum Energia w Gminie. Jest to cykl konferencji, które realizujemy wspólnie z wydawnictwem Glob Energia. Próbujemy pokazać i zachęcić do stosowania energetyki odnawialnej. Próbujemy uwypuklić aspekty, które są przedstawiane przez przedstawicieli firm wykonawczych, przez przedstawicieli producentów systemów grzewczych, technologii fotowoltaicznych, ale też wchodzimy w obszary efektywności energetycznej. Tak na dobrą sprawę Forum Energia w Gminie ma być takim kompleksowym podejściem do sposobu zarządzania energią w gminie, do promocji nowoczesnych technologii energetyki odnawialnej, tych efektywnych energetycznie.
Ale mówi pan przez samorządy, czyli...
Mówimy o samorządach, ale też forum jest otwartą formą dla każdego, kto dzisiaj buduje dom, kto planuje wymienić źródło ciepła, kto planuje nabrać troszkę informacji, na przykład przy próbie skorzystania z programu Czyste Powietrze. O tym też chcemy rozmawiać. Z jednej strony podnosimy świadomość w samorządach, bo tutaj też najprościej jest dotrzeć do dosyć szerokiego grona. Idea też jest taka, żeby to z poziomu samorządów schodziła informacja też w dół, bo im lepiej wyedukowani samorządowcy, tym przyjaźniej czy prościej się żyje nam w naszych gminach czy w naszych jednostkach terytorialnych. W związku z tym nie zamykamy się na nikogo. Zachęcamy każdego, żeby przyszedł, posłuchał. Tematy są dostępne na stronie internetowej. Można wejść, zapoznać się. Jeżeli nie na całość, to na część przynajmniej przyjść.
O czystym powietrzu, czyli o programie, który realizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Mówiliśmy już kilkakrotnie, jak dziś wygląda realizacja tego programu. Czy ludzie już wiedzą, na co zamienić to swoje źródło ciepła, jak skorzystać z tego programu i czy jest jeszcze możliwość skorzystania z tego programu?
Program jest przewidziany na długi okres czasu, bo kończy się w 2029 roku. We wrześniu został rozpoczęty nabór 19 września. Pod koniec roku ze względu na planowane zmiany w ustawach o podatku został chwilowo wstrzymany nabór, ale od stycznia znowu jest uruchomiony nabór. My w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze już przyjęliśmy ponad 700, zbliżamy się do kwoty, do liczby 800 wniosków o dofinansowanie. One są w tej chwili wszystkie na etapie weryfikacji, sprawdzania i wydawania decyzji. Już mamy podpisane nawet pierwsze umowy. Lada dzień będziemy już pewnie wypłacać środki beneficjentom. Czy są beneficjenci świadomi? Beneficjenci są świadomi konieczności zmian w systemach, które mają w tej chwili, które eksploatują w tej chwili. Natomiast ta wiedza jest taka na razie troszkę powierzchowna, ale wydaje mi się, że dzięki zespołowi doradców energetycznych i dzięki wszystkim pracownikom Wojewódzkiego Funduszu, którzy udzielają praktycznie rzecz biorąc całymi dniami porad telefonicznych czy porad związanych z wizytą osobistą potencjalnych zainteresowanych, ta świadomość trochę rośnie i mamy nadzieję na to, że będziemy mieli lepszy stan, jeżeli chodzi o czystość powietrza, a przy tym niższe zapotrzebowanie energetyczne.
Na co najczęściej właśnie, o co aspirują wnioskodawcy? czego oczekują.
No więc, znaczy tutaj troszkę wymusza sposób postępowania sam program, dlatego że program wymaga, aby w budynku, który będzie na przykład termomodernizowany, żeby było źródło ciepła spełniające określone stosunkowo wysokie wymogi. W odniesieniu do kotłów na paliwo stałe w istniejącym budynku musi to być kocioł minimum klasy piątej, czyli to jest kocioł, który jest stosunkowo niskoemisyjny i stosunkowo wysokosprawny. Natomiast jeżeli chodzi o inne źródła ciepła, na przykład takie jak kotły gazowe, czy pompy ciepła, czy ogrzewanie innymi systemami, to już są takie urządzenia z trochę wyższej półki.
Czyli droższe, rozumiem, także i bardziej zaawansowane technologicznie, tak?
No tak, ale dla każdego typu przedsięwzięcia są ustalone pewne limity kosztów, które uznajemy za kwalifikowane i w zależności od tego, czy mamy do czynienia z mniej zaawansowanym technologicznie, czy bardziej zaawansowanym technologicznie urządzeniem, to tamte limity są wyższe lub niższe.
Pojawiły się także zarzuty, że zamiana kotła na kocioł to niewiele zmieni, bo w zależności od tego, co tam do tego kotła wkładamy, to taki będzie efekt ekologiczny.
Znaczy, powiedzmy tak, że nowoczesne kotły na paliwo stałe w zasadzie wymagają określonego rodzaju paliwa. Tam się wszystkim palić nie da w sposób taki zgodny z technologią, zgodny ze sposobem użytkowania. Na przykład kotły klasy piątej, i to jest powtórzone w wymaganiach kotłów tak zwanej klasy ekoprojektu, nie ma możliwości stosowania tak zwanych rusztów awaryjnych. Czyli nie można, że tak powiem, zasypać tego kotła, no powiedzmy, czymś, co jest tylko w cudzysłowie paliwem, a tak naprawdę jest odpadem, prawda? Tam jest specjalny sposób podawania paliwa. Tam jest paliwo podawane najczęściej podajnikami ślimakowymi i jest takie palenie, podawane paliwo od dołu, a pali się od góry. W związku z tym ono jest niskoemisyjne. I na pewno, no, zawsze spalanie paliw stałych to jest jakaś emisja, ale na pewno zdecydowanie niższa emisja niż w tradycyjnych kotłach. Czy jest mniejsza emisja, czy nie, kocioł prawidłowo rozpalony w zasadzie nie powinien być widoczny dym.
Czyli powinno się po prostu to powietrze wokół nas oczyścić trochę, zwłaszcza tam, gdzie te pieniądze zostały spożytkowane, tak?
Zdecydowanie tak. Pamiętajmy, że nasz komin średnio o średniej wysokości 7 metrów sieje zanieczyszczenia w promieniu 70 metrów. Także nawet jak my mamy czyste paliwo, a sąsiad nie, no to wszyscy odczuwamy skutki takiego palenia.
Rozumiem, że w czasie tego spotkania będzie można także wymienić poglądy co do zasad i efektywności poszczególnych systemów ogrzewania czy ocieplania domów, tak?
Dokładnie. Staramy się udostępnić szerokiemu gromu ekspertów z poszczególnych dziedzin. Bo dzisiaj wymiana samego źródła, czy sposób eksploatacji źródła nawet tego stałopaliwowego, to też są pewne doświadczenia, których musimy nabrać. To, że wymienimy źródło, nie znaczy, że zmienimy swoje nawyki. Te nawyki są wymuszane, to co tutaj pan Wojciech powiedział, przez sposób regulacji podawania paliwa, przez sposób spalania. To jest redukcja naszej udziału, tego negatywnego udziału w niskiej emisji. Natomiast my chcemy też, żeby każdy mógł przyjść, porozmawiać i wymienić swoje doświadczenia z ekspertem na temat tego, jak działa pompa ciepła. Jakie dodatkowe elementy trzeba dołożyć do domu, żeby ta pompa ciepła działała jak najbardziej efektywnie, w jakich temperaturach najlepiej, żeby pracowała. Czy izolować, jaką pompę ciepła dobrać. Dokładnie. To są wszystko doświadczenia, które eksperci biorący udział w forum Energia w Gminie już od wielu lat w czasie dyskusji, w czasie własnej pracy zawodowej nabywają doświadczenia. I wydaje się, że chyba trzeba czerpać też od takich ludzi, którzy już te nowe rozwiązania, które dla nas często są odległe, technologicznie eksploatują, instalują, projektują i wykorzystują w swoim codziennym życiu. Pamiętajmy też, że często jest tak, że ci ludzie, którzy znajdują się w branży energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej, czy ogólnie rzecz biorąc energię, to są w większości też pasjonaci. A jak są pasjonaci, to znaczy, że oni sobie te swoje urządzenia troszkę testują, troszkę weryfikują, przede wszystkim je stosują.
I sprawdzają efektywność.
W codziennej eksploatacji sprawdzają efektywność. To też są nieodparte doświadczenia, które warto wykorzystać już później budując swój dom. Nie jest tak, że energetyka odnawialna, czy dane źródło energii będzie dobre do każdego miejsca, do każdej lokalizacji, do każdego sposobu eksploatacji, czy robią jedna, dwie, trzy, pięć osób w domu mieszkających. Tam też możemy regulować doborem źródła, jego mocą, integracją z różnymi rodzajami dodatkowymi źródłami, nie wiem, pompę ciepła z kolektorami słonecznymi, czy nawet te kotły stałopaliwowe, w których często jeszcze jest podgrzewana ciepła woda użytkowa. To jest zastępowanie kolektorami słonecznymi, które stają się coraz tańsze, coraz bardziej dostępne technologicznie.
Ja rozumiem, że no to jest dosyć materia skomplikowana, to wobec tego te osoby, które chcą uzyskać dofinansowanie, dotacje, kredyt, bo takie formy są stosowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspierający zmianę tej energii brudnej, załóżmy, na tą bardziej czystą, bo niekoniecznie to może być całkowicie czysta energia, to czy państwo doradzają? Bo ja rozumiem, że to każdy inwestor sam, czyli każdy właściciel domu sam podejmuje decyzję, co na co chciałby zamienić i jak ten system ma funkcjonować, ale być może no, nie ma wiedzy, jak to dokładnie zrobić tak, żeby to w perspektywie iluś tam lat to się opłacało po prostu.
My w funduszu wdrażamy program doradztwa energetycznego. To jest program finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Od 2015 roku funkcjonujemy w składzie trójki doradców w naszym województwie. I tak się składa, że największym naszym potencjalnym odbiorcą tak zwanych usług doradczych to są w tej chwili samorządy, ale przy okazji programu Czyste Powietrze bardzo duże zainteresowanie potencjalnym modernizowaniem swoich źródeł ciepła czy budynków stały się również osoby fizyczne. Mamy w tej chwili naprawdę bardzo duże zainteresowanie i powiem, że można z nami się kontaktować na wszelkie możliwe sposoby, zarówno telefonicznie, jak i osobiście, jak i poprzez adresy e-mailowe. Jesteśmy dostępni w godzinach pracy, no poza tymi sytuacjami, kiedy nas po prostu w godzinach pracy nie ma. Ale tych usług doradczych dla osób fizycznych związanych z programem Czyste Powietrze świadczymy w tej chwili naprawdę bardzo dużo.
No nic dziwnego, zapotrzebowanie jest olbrzymie. Państwo mogą również zadawać pytania naszym ekspertom. Przypomnę telefony 68 324 2255 i 801 327462.
Najgorsze paliwo, co jest trujące, to ludzie palą miałem. Piece nie są przystosowane do miału, bo nie są przecież ofiltrowane. To jest coś okropnego, proszę państwa, to jest coś okropnego. Trzeba okna zamykać i uciekać do mieszkania, bo można paść po prostu. Dlaczego jest zezwolenie na sprzedawanie miału indywidualnym gospodarstwom?
Nasze telefony 68 324 2255, 801 327 462. To twierdzi pan, że te nowe piece już nie pozwolą spalić różnych takich rzeczy, które...
One się po prostu zepsują, jak będą zasypane takim paliwem, dlatego że tam, jak mówiłem, są podajniki ślimakowe, które wymagają, żeby to paliwo miało odpowiednią granulację. Jeżeli to będzie miał, no to tam się po prostu spali silnik, który napędza podajnik i ten kotło przestanie funkcjonować.
Mają świadomość tego ludzie, którzy z wami...
Mam nadzieję, że mają. Tym bardziej, że takie kotły wymagają najczęściej instalacji przez uprawnionego serwisanta. I myślę, że takie krótkie szkolenie z zasad eksploatacji takiego kotła, to każdy nabywca przechodzi. Zresztą jest do każdego kotła jest specjalna książka serwisowa, książka informująca o konieczności robienia odpowiednich przeglądów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym myślę, że świadomość powinni mieć. No, ewentualne stosowanie uproszczeń będzie bolesne dla kieszeni po prostu.
A kto jest najbardziej zainteresowany z tej grupy najbardziej zanieczyszczających powietrze? Czy ludzie po prostu chcą zamienić sobie lepszy piec na jeszcze lepszy piec?
To jest tak, że lepszego pieca na jeszcze lepszy to niekoniecznie, dlatego że powiedzmy tak, jeżeli mamy dotychczas kocioł na paliwo stałe, to jest kocioł stary, to my wymagamy, żeby każdy kocioł, który jest likwidowany i zastępowany nowym kotłem, był wywieziony na złom. No i
czy dokument żądać tak, dokumentu,
tak? Oczywiście musi być to potwierdzone kartą przekazania odpadu, imienną kartą przekazania odpadu. No i jeżeli ktoś, kto ma kocioł na przykład klasy czwartej, to jest już nie całkiem taki zły kocioł, prawda? No musiałby ten... I on ten kocioł kupił powiedzmy 1,5 roku temu. I jakby chciał wymienić ten kocioł na jakiś kocioł powiedzmy ekoprojektu, no to on musiałby ten tak naprawdę sprawny kocioł oddać na złom. Ludzie się zastanawiają, czy to się opłaci.
A efektywność, czy jeżeli chodzi o ilość osób, które decydują się na to, to są z miejscowości mniejszych, większych, czy to...
Ze wszystkich miejscowości stron, tak? I z bardzo dużych, znaczy i z największych naszych miast, Zielona Góra, Gorzów, ale praktycznie z każdego miasta, z każdej gminy mamy wnioski o dofinansowanie.
Państwo też są zasypywani, że tak powiem, pytaniami dotyczącymi efektywności poszczególnych źródeł ogrzewania i możliwości zamiany, bo przecież to jest decyzja raz podejmowana na kilkanaście albo kilkadziesiąt lat.
No, można powiedzieć, że my w tej pracy, która do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przychodzi, też mamy swój udział, bo jakieś elementy związane z konsultacjami już też u nas się odbywały na etapie składania wniosków tutaj do WFOŚ-u. I tak jak pan mówi, to są elementy związane z tym, jakie źródło dobrać. Z jednej strony my dzisiaj mówimy o tym, jak wybierać źródła, ale też ważnym elementem jest to, w jaki sposób tą energię oddawać w domu, tak? Czy grzejnik, czy ogrzewanie podłogowe, nie wiem, czy systemy mat kapilarnych, czy ogrzewanie ścienne, czy ogrzewanie sufitowe, czy innego rodzaju. To są elementy, z którymi się codziennie spotykamy. My jako centrum funkcjonujemy na poziomie uczelni i na terenie uczelni, ale często zdarza się tak, że ktoś po prostu wchodzi. Ten normalny mieszkaniec mówi, okej, słyszałem gdzieś o waszym centrum, przyszedłem się spytać, bo planuję zainstalować pompę ciepła. Przy okazji jakiejś konferencji, czy przy okazji jakichś spotkań, niekiedy też ten przekaz, który generujemy dla tych, których mamy też dostępnych, czyli studentów, którzy funkcjonują na terenie uczelni, oni też często przychodzą, podpytują, jakie źródło. Tam też sporo pasjonatów się trafia, którzy wymyślają swoje źródła, chcą wspólnie z nami jakieś rzeczy kreować. Uczestniczymy w tym, doradzamy, staramy się jakby też pokazać. Myślę, że to, co tutaj pan Wojciech też powiedział, jak zamawiamy dzisiaj taka rada, jak zamawiamy dzisiaj jakieś urządzenie grzewcze, to warto jest zastrzec sobie to, żeby ten instalator po prostu nas przeszkolił, albo spytać jego, w jaki sposób to urządzenie należy eksploatować. Bo Możemy czuć, możemy mieć jakąś świadomość, możemy dzisiaj poczytać, możemy obejrzeć filmiki w internecie, w jaki sposób eksploatować poszczególne rodzaje źródła, ale każdy jednak z producentów ma swoje jakieś wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób to źródło eksploatować. I ten instalator, który instaluje te źródła, to nie jest tak, że on przychodzi i to jedno źródło instaluje tylko u nas, tylko on już też uruchamia to źródło, warto przy nim wtedy postać, zobaczyć, jak to źródło się uruchamia, w jaki sposób on do tego procesu podchodzi, ale przede wszystkim pytać się i edukować samego siebie.
Ale wie pan, że to jest bardzo trudne, bo jak przejrzałem internet, to tych porad i różnych jest bardzo dużo i trudno się zdecydować na odpowiednie źródło, mając jakby ograniczoną możliwość czasową, żeby wszystkie te dokumenty przejrzeć, zapoznać. No, najlepiej to popytać praktyków, tych, którzy używają i po prostu wiedzą, jaka jest efektywność poszczególnych urządzeń.
To zdecydowanie tak. No niestety do filmu czy artykułu, który jest napisany w internecie, pytania nie za bardzo możemy zadać, chyba że ewentualnie na forum się w jakiś sposób będziemy udzielać. Także ci praktycy, te osoby, z którymi na bieżąco możemy się spotkać, tak jak my proponujemy też podczas Forum Energia w Gminie, to jest ta wartość dodana, z której możemy korzystać na dzień dzisiejszy w bardzo prosty sposób i za darmo przede wszystkim.
Ja przypomnę państwu numery telefonów 68-324-2255, 801-327-462. Teraz głos na moment oddajmy Sylwii Misia, która przedstawi najświeższe informacje kierowcom.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypominam, że rozmawiamy o tym, jak najbardziej efektywnie, ekologicznie, ekonomicznie zmienić źródło ciepła, źródło ogrzewania naszego domu. A doradzają nam Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej przy Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Wojciech Poremski z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Najczęściej pytania dotyczą pewno tego, czy solary są jeszcze opłacalne, bo tych solarów różne opinie były na temat funkcjonowania właśnie tych płyt solarowych, których zadaniem było podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.
no, instalacje kolektorów słonecznych, popularnie zwanych solarów, coraz lepiej funkcjonują, one się troszkę odradzają. Niestety mamy element taki, gdzie na etapie projektowym i tego boomu kolektorów słonecznych zostało dużo zepsute przez wykonawców i przez projektantów. Dzisiaj te instalacje kolektorów słonecznych już nauczyliśmy się ich i projektować, i eksploatować, i montować. Jest coraz lepiej i coraz częściej zaczynamy.
Zaraz porozmawiamy o tym, jakiego rodzaju zmiany. Proszę założyć słuchawki. Mamy telefon. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Rozmawiacie dzisiaj, panowie, jak efektywnie zmienić źródło energii cieplnej w domach, na przykład w domach. Ja powiem tak, ale większość osób zada sobie pytania, po co mam to zmieniać. Po co mam to zmieniać, skoro to, co mam, jest dobre. Dla niego, bo jest najtańsze. I myślę, że tutaj jest bardzo duże zaniedbanie ze strony państwa, bo państwo nas próbuje oszukać, że rzeczywiście chce nam pomóc, nam zrobić czystsze powietrze i tak dalej. Natomiast tak jak któraś z pań tutaj mówiła, gdyby ktoś rzeczywiście chciał w tym kraju ludziom pomóc, to mógłby to zrobić w ciągu tygodnia, robiąc jedno rozporządzenie, którym zakazałby sprzedaży miału węglowego na przykład dla odbiorców indywidualnych, bo rozumiem, że zakłady różne chemiczne i tak dalej być może to wykorzystują i są w stanie to obrobić albo jakieś elektrociepłownie. Natomiast odbiorca indywidualny powinien mieć zakaz kupowania czegoś takiego. I jednego dnia można by było nasze powietrze wyczyścić diametralnie. Jeśli ktoś powie, że byłby to zbyt duży szok cenowy dla odbiorców, no to być może należy podatkować miał węglowy dodatkowym podatkiem, który wzrastałby co kilka miesięcy dosyć radykalnie, po to, żeby po prostu ludzie przestali go kupować, bo on, mam tu na myśli, miał będzie zbyt drogi. No nie da się inaczej zrobić, bo jeśli ktoś dzisiaj tym miałem pali i dla niego to jest najtańszy surowiec, no to on będzie to robił dalej. I choćbyś nie wiadomo, jak panowie nie zachęcali go na przejście na gaz czy na inne, to jeżeli dla niego to miał być najtańszy, to on tego nie zmieni. A to, co wyprawia się w powietrzu właśnie za sprawą tego paliwa, to jest coś okropnego. To jest coś okropnego. W niektórych wioskach, na Zielonej Górze, w niektórych miejscach naprawdę momentami jak zawieje, to nie wiadomo, co zrobić, żeby się nie udusić. Ja uważam, że gdyby ktoś naprawdę chciał rządzącej kopturze, to zrobiłby porządek w tym ciągu kilku dni.
Dosyć radykalna. Dziękuję bardzo.
Ale to nie jest żadne radykalne. No, ja, może inaczej. A czy pan redaktor i panowie daliby się na przykład dobrowolnie poddawać takiemu doświadczeniu, żebym wam wstrzykiwał na przykład po troszkę rtęci? I panowie,
ma pan rację.
Wtedy też byście mówili, że to jest radykalne, żeby to odstawić, czy nie wiem. No to nie ma, że radykalne. Jeżeli ktoś nam szkodzi w sposób większy niż papieros, niż inne rzeczy, to działanie chroniące nas wszystkich przed tym, ja bym tego nie nazwał radykalnym.
No ale podoba mi się pana pomysł, żeby stopniowo wprowadzać na przykład podatek podwyższający się z roku na rok.
Dlatego zaproponowałem dwa wyjścia od tego, tylko no po pierwsze, trzeba chcieć. A nikt tego nie zrobi przed wyborami, bo się boi, że straci jaką część elektoratu. No to naprawdę to jest momentami śmieszne. Ja chcę mieć czyste powietrze.
Dziękuję bardzo. 68-324-2255, 801-327-462. Przypomnę, rozmawiamy o tym, w jaki sposób ewentualnie pomóc tym osobom, które chcą wymienić źródło ciepła na bardziej ekologiczne. Ja myślę, że ta świadomość trochę owocuje, bo już ludzie inaczej podchodzą do faktu, że ktoś obok nich, jak pan powiedział, ten komin może na 70 metrów wokół truć sąsiadów, niekoniecznie te osoby, która rzeczywiście pali czymkolwiek, tak?
Ja się zgadzam z tym, że problem w dużej mierze tkwi w paliwie, no ale nasze możliwości sięgają, nasze, ja mówię o funduszu i o programie Czyste Powietrze, sięgają właśnie takich działań, które zastępują nieefektywne i bardzo, bardzo dużo, bardzo z dużą emisją źródła spalania paliw, źródła ogrzewania na takie zdecydowanie bardziej efektywne i mniej emisyjne. I tak jak mówiliśmy, taką przepustką do jakichkolwiek prac termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym jest pytanie stawiane o źródło ciepła. Ono musi spełniać wymogi takie, jakie są w programie Czyste Powietrze określone.
Mamy telefon następny. Halo.
Dzień dobry, uszanowanie państwu.
Dzień dobry.
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że gdyby na przykład nie opodatkowywanie mieszkańców jakimiś specjalnymi podatkami, tylko jeżeli są fundusze jakieś zdrowotne, które mają pomagać przetrwać w tym smogu ludziom, to lepiej kierować te pieniądze na rzecz budowy takich lokalnych central gazowych, które zasilałyby, nie tylko zasilały, ale jednocześnie powodowałyby ogrzewanie wszystkich tych kompleksów, takich starych blokowisk, a także skupisk domków jednorodzinnych. I wyliczyć autentycznie koszty, takie jak ci mieszkańcy ponosili na przykład do tej pory, na rzecz właśnie tego, że uwolnieni zostaliby wszyscy z tego niesamowitego smogu, który jeszcze niestety bardzo często się pokazuje ponad budynkami i zalega wzdłuż całych osiedli, całych arterii ulicznych. Także to nie można tak, że obciąża się tylko i wyłącznie społeczeństwo, bo tak po prostu wypada. Ale zdrowotność społeczeństwa daje efekty w postaci tego, że ludzie nie idą na zwolnienia lekarskie, że nie trzeba ich permanentnie w różnego rodzaju zbiorowiskach leczniczych tam przetrzymywać, a po prostu ludzie są zdrowsi, lepiej pracują, wydajniejsi są. No i tym się kierować po prostu należy.
Dziękuję bardzo. Państwo wspierają takie działania zbiorcze? Mówię na przykład o wspólnoty mieszkaniowe albo o spółdzielni mieszkaniowe?
Wspólnoty mieszkaniowe mogą u nas ubiegać się o dofinansowanie z linii kredytowej Banku Ochrony Środowiska. My tam dopłacamy do odsetek od kredytu. Ten kredyt wtedy wychodzi na poziomie około 2%, nawet trochę poniżej. Spółdzielnie mieszkaniowe natomiast jako osoby prawne mogą ubiegać się o dofinansowanie zarówno ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jak i ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach ogłoszonych konkursów.
Bo tutaj pan ma rację, że lepiej, taniej by było na pewno mieć takie, jeżeli to jest możliwe, oczywiście technicznie zbiorowe źródło ogrzewania, które niewątpliwie można bardziej się nim zaopiekować, w tym sensie, żeby nie truło okolicy.
No tym bardziej, że przy tych zbiorowych źródłach ogrzewania zawsze mamy tą jedną osobę, która przynajmniej w podstawowym zakresie jest wyszkolona do eksploatacji, więc ograniczamy ten czynnik ludzki, który każdy z nas w domu wnosi do eksploatacji takiego źródła. Te pomysły jakby są, działania też są, startowanie do funduszy związanych z wymianą źródła w ramach programu Czystego Powietrza, one też są pierwszym pytaniem, które się zadaje, są elementy związane z tym, czy mamy sieć gazową, czy mamy możliwość tam podłączenia, czy mamy elementy podłączenia się do sieci ciepłowniczej, więc próbujemy to w jakiś sposób centralizować, ale na pewno poziom świadomości, wracając do tego miału, poziom świadomości i poziom centralizowania źródeł ciepła tam, gdzie mamy do czynienia z ludźmi tymi najbiedniejszymi, którzy rzeczywiście albo z szarej strefy kupują ten miał, albo jakieś inne paliwa, w cudzysłowie paliwia, wykorzystują w swojej domowej praktyce, to da się zniwelować jakimiś działaniami, programami społecznymi. Tutaj też przed audycją rozmawialiśmy o takich dokumentach, które w każdej gminie w województwie lubuskim praktycznie funkcjonuje, jak plan gospodarki niskoemisyjnej. Tam też można pewne działania już na poziomie samorządu zaplanować, przewidywać, tak, zaplanować, czy kreować jakąś politykę związaną z tym, w jaki sposób chcielibyśmy, żeby to nasze środowisko lokalne było czystsze, bardziej przyjazne dla nas i ograniczające te skutki, tutaj pan ma rację, z zakresu zdrowia. To są dosyć poważne skutki już od samego płodu poprzez nasze życie. Osoby starsze coraz bardziej narażone. Już mamy przecież alerty związane z tym, że nie należy wychodzić z domu, nie należy przebywać zbyt długo na powietrzu, nie powiem świeżym powietrzu, ale na powietrzu wtedy. Dzieci z przedszkoli nie wychodzą na spacer, dzieci ze szkół nie wychodzą na boisko. Staramy się tego pilnować. Cały czas musimy wrócić do samego początku, czyli tego, żeby nie zaśmiecać tego naszego środowiska.
Ale inne porady chyba są adresowane do spółdzielni mieszkaniowych, tam gdzie jest to zbiorczo ogrzewana, inne chyba dla odbiorców indywidualnych, bo przy spółdzielniach mieszkaniowych trudno mówić o takim wspólnym ogrzewaniu poprzez pompy ciepła na przykład, albo
To już się dzieje. Spółdzielnie mieszkaniowe już przechodzą na systemy centralnego ogrzewania siebie z pomp ciepła.
Jest też taka możliwość. Mamy telefon. Halo?
Dzień dobry, Janusz z tej strony. Panie rektorze, przede wszystkim podstawowa sprawa uświadomienie ludzi na innym poziomie. Nie na poziomie tylko radia, telewizji, ale na poziomie dzielnicy, po prostu na dole. Dlatego, że ci starsi ludzie, ci ludzie biedni, którzy są nieświadomi tego, że sami zanieczyszczają to środowisko, oni po prostu słyszą to wszystko, ale nie zdają sobie z tego sprawy.
No ale
po prostu... No oni to, bo ja to znam z autopsji, nie? Wiem, że tak jest po prostu na wioskach, w miejscowościach małych. Oni to wszystko słyszą, ale to tak jakby koło nich przelatywało.
Czyli co, zapraszać sołtysów na takie spotkania, którzy z kolei tak, by przekonywali?
Sołtysi po prostu, bo oni są w tych właśnie wioskach, to oni są największym autorytetem praktycznie rzecz biorąc. A poza tym można przecież wykorzystać równie dobrze Kościół.
Żeby o tym mówić po prostu.
Tak, oczywiście.
Dziękuję panu bardzo. Przypomnę, że 11 kwietnia to i sołtysi też mogą przybyć na to spotkanie.
Oczywiście,
tak?
Tutaj zapraszam jak najbardziej.
No bo to rzeczywiście jest tak, że na tych wioskach, to, żeby przekonać tych ludzi, którzy trują, nie tylko siebie, bo to właściwie pół wioski, jeżeli pan twierdzi, że to 70 metrów, to właściwie...
70 z każdego kombinu.
No właśnie, to wtedy jest okazja do tego, żeby przekonywać. Ale twierdzi pan, że teraz już przy tych zbiorowych źródłach ciepła można wykorzystywać te nowoczesne również? Przy na przykład takiej małej wiosce można zbudować taką małą ciepłownię przy wsparciu właśnie pomp ciepła?
Oczywiście, że tak. My w tej chwili współuczestniczymy, można powiedzieć, w jednym projekcie, akurat poza naszym województwem, gdzie mamy do czynienia przejście wspólnoty na indywidualne zasilanie ciepła, wydzielenie się po prostu części budynku z ogólnego ogrzewania, które było akurat ogrzewaniem węglowym i oni przechodzą w kotłowni 1-megawatowej na pompy ciepła powietrzne.
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 No ale to
powietrzne.
Też trzeba energią zasilać.
Nie, no oczywiście, że trzeba energią zasilać, natomiast bilanse ekonomiczne, które są realizowane, jakby stopień zasilania, te koszty związane z energią też są niwelowane akurat w tym projekcie przez instalację fotowoltaiczną, to się dzieje i ludzie coraz częściej zaczynają też podążać w tym kierunku. Tym bardziej, że to, co tutaj pan Wojciech powiedział, pojawiają się fundusze. Czasem zamiast modernizować to stare źródło węglowe, musimy do tego uwzględnić koszty przechowywania tego węgla, transportu tego węgla przecież.
No, musimy schodzenie obsługę, do piwnicy.
Schodzenie tak, do piwnicy i tak dalej. To wszystko powoduje, że my widzimy to, co płacimy na bieżąco, ale nie widzimy tego, co mamy ukryte w różnych opłatach innych, które funkcjonują. I tutaj, jak już się weźmie kompleksowo, my jakby kotłownię typowo węglową, a kotłownię opartą o pompę ciepła, to ta ekonomia nie jest już wcale taka zła.
Ale jak ta pompa ciepła, ta powierzchna wygląda? To jest dużo powierzchni, na przykład, żeby ogrzeć taki dom jednorodzinny, to wystarczy, żeby taka jedna pompa ciepła nam funkcjonowała przed domem? To jest duża skrzynia, czy jak to
wygląda? Dom jednorodzinny to jest wielkość mniej więcej lodówki.
Takiej trochę większej lodówki.
Tak. I to wystarczy na cały dom?
To jest cały dom.
Przy racjonalnym zaprojektowaniu budynku, bo to musimy pamiętać o dwóch rzeczach, że źródło to jest jedna sprawa, a druga to jest zapotrzebowanie naszego budynku na ciepło. Powinniśmy dążyć do tego, żeby nasze przegrody budowlane, czyli te ściany, okna, drzwi, stropy, dachy, żeby one były dostatecznie zaizolowane, żeby one miały bardzo niski współczynnik przenikania ciepła i wtedy straty ciepła są bardzo radykalnie ograniczone i wtedy nawet przy źródle ciepła niższej mocy jesteśmy w stanie zapewnić komfort cieplny w budynku.
Ale to jest ogrzewanie powietrzne, czy ogrzewa się wodę w centralnym ogrzewaniu? Tak?
No, w pompach ciepła najczęściej występuje ogrzewanie typu podłogowego, typu powierzchniowego, takich jak pan prezes mówił, kapilary w ścianach. Są naprawdę różne, czasami bardzo ciekawe pomysły i one się sprawdzają.
No tak, ale to mówi pan o ogrzewaniu podłogowym, to raczej w nowym budownictwie, bo stare przerabiać to są kosztowne rzeczy już wtedy i nieraz niemożliwe, nie? Bo po prostu miejsca brakuje. A co w nowym budownictwie, w starym budownictwie, to te pompy ciepła także są używane?
Tak, dokładnie. Wymieniamy grzejniki często, bo już nie chcemy patrzeć na te żeliwne, które stare mieliśmy,
tak,
chociaż
stare
one
grzyny.
Fajne z punktu widzenia akumulacji energii, bo jednak to żeliwo się nagrzewało. Troszkę oczywiście trzeba zmienić w przypadku nieizolowanego budynku, tak? Zmienić podejście do parametrów tego grzejnika. Ale dzisiaj my zachęcamy też do tego, żeby patrzeć na jakby efektywność energetyczną u nas w domu nie tylko na poziomie wymiany źródła ciepła. Bo to nie jest sztuka dzisiaj, tak jak tutaj jeden z słuchaczy powiedział, dać ludziom źródło droższe w eksploatacji. sama wymiana źródła bez dodatkowych działań w zakresie izolacji naszego domu, to nie przyniesie dobrych skutków, a może się zdarzyć tak, że będziemy płacić więcej za energię niż płaciliśmy do tej pory. Natomiast już połączenie tego, nie wiem, z wymianą okien, z dociepleniem budynku, z tym ociepleniem przegród zewnętrznych, to już daje nam wymierny efekt i tak też należy na te działania patrzeć.
Czy ten program Czyste Powietrze jest tak skonstruowany, że każdy inwestor, czyli właściciel domu może sam zaprojektować sobie, czy musi wykorzystać to jakąś firmę, żeby mu to zaprojektowała? Te zmiany, które powinny przynieść no, mniej kosztów, a więcej zysków w tym sensie, że ciepło w domu, a nie zanieczyszcza powietrza wokół.
Bezpiecznie jest oczywiście, jeżeli kogoś, kto się na tym nie zna, wspomoże fachowiec, ale we wniosku o dofinansowanie można przeprowadzić taką uproszczoną analizę energetyczną w odniesieniu do przegród budowlanych, do ścian, prawda? Bo tam jest kwestia grubości docieplenia, które doprowadzi do tego, że nasza ściana będzie spełniała te podwyższone wymogi izolacyjności cieplnej. Po prostu są, że tak powiem, zaszyte we wniosku o dofinansowanie tam gdzieś głęboko dane historyczne dotyczące izolacyjności czy współczynnika przenikania ciepła dla przegród budynków wybudowanych dawno temu, prawda? I można sobie dobrać tak grubość docieplenia naszej ściany, żeby spełnić wymogi, które są określone w programie Czyste Powietrze. Tymi wymogami to są warunki techniczne, jakie będą obowiązywały po 31 grudnia 2020 roku, czyli to są tak zwane warunki techniczne WT2021. Można to zrobić samodzielnie. Natomiast ja zawsze bym namawiał do tego, żeby jednak w przypadku takich dużych inwestycji porozmawiać z kimś, kto się na tym zna. Dlatego, że chodzenie na skróty może nas wyprowadzić na manowce.
I może zbyt drogo kosztować,
tak? I może zbyt drogo kosztować, oczywiście.
No jeżeli wracamy jeszcze do tego miału całego i różnego rodzaju no, dziwnymi rzeczami niestety palimy w piecach, to komisarz mistrz kominiarski Bogdan Bodkowski ostrzega nas przed konsekwencjami tego rodzaju działań.
Ludzie po prostu nie tyle, że oszczędzają na węglu, bo nie w tym rzecz, tylko po prostu procesy spalania są w za niskich temperaturach. Jeśli ludzie między 30 a 40 ustawiają proces spalania węgla kamiennego, no to nie tędy droga, czy tam drewna. No bo wiadomo, że przy takiej temperaturze, gdzie temperatura powinna no spokojnie 50-60 stopni wynosić, wtedy te procesy spalania węgla są pełne. Przy niepełnych procesach spalania wytrącana jest z węgla ta smoła. Mówimy na to sadza smolista, która faktycznie oblepi komin jak emulsja. I to jest zarzewie tego całego bałaganu pod tytułem skąd te związki toksyczne, skąd ten smog w powietrzu. Właśnie poprzez przede wszystkim nieprawidłowe procesy spalania węgla.
No i jeszcze ta sadza może spowodować również pożary. Przypomnę jeszcze telefony 68 324 2255 801 327 462. Czy te nowoczesne źródła energii, bo pan powiedział, że bardziej chyba już się skłaniają ludzie do tych pomp ciepła, tak? Bo to są pompy ciepła, które mogą być korzystać z energii ziemi, czyli zakopane rury w ziemi, pionowe czy też poziomie, ale także te najbardziej nowoczesne, czyli szafy stojące przed domem, tak?
No, to są powietrzne pompy ciepła i pompy ciepła gruntowe. To znaczy, ja powiem tak, że pomp ciepła mamy w naszych wnioskach, znaczy nie powiem, że przewagę, bo przeważa jednak mimo wszystko, przeważają źródła na paliwo stałe. Takie. Ale bardzo dużo mamy wniosków dotyczących kotłów gazowych i co nas cieszy, coraz więcej wniosków obejmujących pompy ciepła.
Ale pompy ciepła są w stanie ogrzeć stary budynek, który no nie jest tak perfekt ocieplony?
Pamiętajmy o tym, że skąd wywodzą się pompy ciepła. One w dużej mierze wywodzą się z rynku skandynawskiego.
Czyli tam dzisiaj na północy jeszcze bardziej.
Najwięksi tak. Producenci z zakresu pomp ciepła to jest rynek skandynawski. W związku z tym, jeżeli dzisiaj mamy obiekcje czy obawy dotyczące tego, czy pompa ciepła ogrzeje nam dom w tych warunkach klimatycznych, które mamy, które też się zmieniają i jest też coraz cieplej, temperatury są całkowicie inne, no to w jakiś sposób Szwedzi, Norwegowie, Duńczycy, oni wykorzystują te urządzenia już od wielu wielu lat. W zakresie izolacyjności domu na pewno pompa ciepła będzie lepiej funkcjonowała, jeżeli ten dom zaizolujemy. I tutaj w tych nieizolowanych domach może wystąpić ten problem związany z kosztami, bo to po prostu ciepło, które jest tutaj akurat w tym przypadku niskotemperaturowe, ono będzie nam uciekać. Uciekać przez te przegrody, które mamy niezaizolowane. Jeszcze wracając tutaj do wypowiedzi z zakresu tego kominiarstwa, to oprócz tych sołtysów, o których było wspomniane, no to też kominiarze to są też osoby, które mogą uczestniczyć w tym procesie edukacji ludzi. Oni trafiają do tego domu, oni wchodzą do tego domu, są wpuszczani do tego domu.
Bo to nie tylko kominy, ale także otwory wentylacyjne.
Tak, dokładnie. W związku z tym to jest też, wydaje się, takie naturalne środowisko, bo myślę, że dzisiaj jak kominiarz do nas przychodzi, to nikt nie obawia się tego, żeby go wpuścić, tak, do tego naszego domu. Oni też mogą nieść ten element związany z edukacją i oni widzą na bieżąco, co się dzieje w tym domu.
Tym bardziej w ludowym przekonaniu przynosi szczęście.
Prawda? Oczywiście tak.
W każdym razie wspomniał pan też o tych nowoczesnych rozwiązaniach, jeżeli chodzi o ogniwa, nie fotowoltaiczne, tylko solary, o płyty solarne. Czy teraz one są inne, te płyty solarne, niż przed laty?
Kolektory słoneczne są raczej takie same bądź podobne, natomiast też umiemy je lepiej dobierać, też potrafimy je lepiej eksploatować i jakby integrujemy je też z różnymi nowymi źródłami. Te małe instalacje kolektorów słonecznych, dobrze dobrane dla domku, one od kwietnia do października powinny nam zapewnić ciepłą wodę użytkową za darmo praktycznie. W związku z tym to już jest jakby...
No ale słyszymy o problemach, czy szpitala, czy tam basenów, które mają właśnie problem z tymi solarami, nie umieją sobie poradzić z tą nadmiarem ciepłej wody.
Dosłownie w zeszłym tygodniu wróciłem z jednego z basenów w Lubuskim województwie, na którym rozmawialiśmy o problemach związanych z kolektorami słonecznymi. I to, co udało nam się ustalić przede wszystkim, to zły sposób eksploatacji. Czyli... To jest pierwszy element. Ludzie, którzy eksploatują te kolektory słoneczne, nie do końca wiedzą, jak je eksploatować. Ale to jest wina jakby od samego początku, od procesu projektowania, wykonania, później przeszkolenia bądź nieprzeszkolenia pracowników. Duże instalacje kolektorów słonecznych, tam gdzie mamy duży zład ciepła, w jakiś sposób niekontrolowanego, no bo nie jesteśmy w stanie kontrolować za bardzo tego słońca, które świeci przynajmniej w dzień, są problematyczne i tutaj coraz więcej słyszy się o problemach z ściągania kolektorów słonecznych, czy też przegrzewania się instalacji, czy też na jednej szkole u nas w województwie widziałem wybuchające płyty, tafle szkła, ale to jest czynnik związany z projektowaniem. Niestety, jak się źle zaprojektuje i źle wykona, to nie ma szans, żeby to dobrze działało.
Ale to każda instalacja.
To też się uczymy. I to każda instalacja jest jakby obarczona. To jest spektakularne, bo słyszymy, że coś jest nowego, coś się zepsuło, każdy o tym mówi. Natomiast gro kotłów na węgiel też jest takich, które wybuchły, zepsuły się.
Albo się komin zapalił.
Albo się komin zapalił.
W każdym razie program Czyste Powietrze jest jeszcze otwarty. Cały czas można się zgłaszać
do i składać 2029 roku funkcjonuje program Czyste Powietrze.
Także i to spotkanie jeszcze przypomnijmy.
Spotkanie 11 kwietnia w Sulechowie w Centrum Energetyki Odnawialnej. Będą specjaliści z zakresu energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej. Również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawiciele z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Więc też będzie można spytać o te programy wsparcia i samorządowcy będą mogli o nie spytać, w jaki sposób będą mogli wspomagać się funduszami, żeby też wdrażać na swoich terenach elementy związane z energetyką odnawialną czy efektywnością energetyczną. Myślę, że warto być posłuchać przynajmniej na chwilę.
I szczególnie zapraszamy sołtysów, kominiarzy, żeby dalej tę wiedzę przekazywać po prostu. Dokładnie. I żebyśmy zmieniali swoją mentalność, jeżeli chodzi o sposób ogrzewania domów czy mieszkań. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszymi gośćmi dzisiaj był Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej przy Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Wojciech Poremski z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Dziękuję.
Dziękuję Państwu za uwagę. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Grosz do grosza.